Ten rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Pytanie do niniej zgromadzonych. Czy to te słowa powołania, te wielkie obietnice dotyczyły Abrahama, Sary, Izaaka i na nich się skończyły? Jak sądzicie? No ale jak to uzasadnić, że te obietnice niezwykłe dotyczą ciebie, Ala, mnie i wszystkie osoby tu obecne i nawet nieobecne? Jak to uzasadnić? Bo dopiero wtedy to będzie interesujące, jeżeli odkryjemy, że to te obietnice dotyczą nas, naszego życia. O, te obietnice istotnie dotyczą wszystkich ludzi, których dotknęła tajemnica grzechu pierworodnego. A jak sobie wytłumaczyć tajemnicę grzechu pierworodnego? Jak sobie jej zrozumienie przybliżyć? Wiele, wiele lat temu, najpierw jako kleryk, później w swoim kapłaństwie była jakaś okazja i odwiedziłem Wieliczkę i zauważyłem, że każdy z przewodników, w ogóle każdy z pracowników w Wieliczce na stałe, w kopalni Wieliczce, nosi przy sobie dwa światła. Jedno tutaj jak górnicy na piersi, a drugie jeszcze zapasowe na ramieniu. No i pytaliśmy się tej pani, która nas oprowadzała, dlaczego i to światło, i to, i tutaj wszędzie elektryczność. Takie są reguły, bo czasami nie wiemy dlaczego nagle w całej kopalni, która sobie liczy w tunelach wiele kilometrów, nagle światło gaśnie, idealna ciemności. I czasami to światło, które mamy tutaj, sobie włączamy. Włączamy i nie ma światła. To jeszcze to światło tutaj, o. I możemy swoje życie uratować. Otóż jest to obraz, że po grzechu pierworodnym, przez grzech pierworodny, w głębinach naszego wnętrza zgasło jakieś światło. Jakieś słońce zgasło. Ktoś, kto w nas jako obecny dawał nam idealny pokój, radość w każdej sytuacji. Dawał poczucie swojej obecności, że Bóg jest, to nie jest dowód, wynik dowodu filozoficznego świętego Tomasza z Akwinu. Tylko, że Bóg jest, człowiek jako dziecko Boga doświadczał tego swoim wnętrzu, bo teraz na ogół doświadczamy bardziej obecności sumienia, które nas gani za zło. Nie wiem, czy was gani, mnie gani. A cieszy się z nami, jak coś dobrego zrobimy. Na przykład schody posprzątamy święty lipcowski. To nas cieszy. Otóż przed grzechem pierworodnym Bóg był obecny w głębinach ludzkiego ducha jako pewna oczywistość. Po grzechu pierworodnym ta obecność zgasła, po prostu Bóg nie mógł być w sąsiedztwie złego ducha, którego już pierwsza para ludzka zaprosiła przez nieposłuszeństwo do swego wnętrza. Bóg odszedł. Księga Rodzaju to nazywa wewnętrzną śmiercią. Światło umarło. Przestaliśmy widzieć, ba, poczuliśmy się okrutnie sami. Sami, sami. A jeżeli sami, to trzeba jakoś o sobie pomyśleć. No i od tego momentu każdy z ludzi o sobie myśli. Każdy z ludzi organizuje sobie jakoś życie, swoje szczęście. I to jest tak zwany kokon grzechu pierworodnego. Żyjemy w kokonie. Abraham z Sarą też, żyjąc najpierw w Ur, a później w Haramie, organizowali, tak wszyscy ludzie po grzechu pierworodnym żyjący na tym świecie, i jednostki, i rodziny, i później narody, organizowały sobie szczęście. A jeżeli byli religijni, to jeszcze prosili Boga: Boże, to i to jeszcze do załatwienia nam. Oczywiście Bóg, żeby jak gdyby na nowo odzyskać we wnętrzu człowieka swoje prawa, swoją obecność, żeby człowiek wyprosił tego ducha ciemności, ducha egoizmu, który mówi: troszcz się o siebie od rana do nocy, nawet na drogach Bożych myśl o sobie, o swojej świętości, o tym, że masz powód do dumy, że znasz Pismo Święte, że tego, ja, wszędzie ja, małe bóstwo, ja. Rozkrzyczane, czasem rozpłakane, czasem rozgoryczone na Boga, na świat, ja. Co Bóg robi, żeby dokonać tej rewolucji we wnętrzu człowieka i być na nowo tym światłem, mądrością, mocą we wnętrzu człowieka? Bóg uczy nas na przykładzie historii Abrahama i Sary, że im do szczęścia brakowało jeszcze mieli ogromny majątek, brakowało dziedzica. No jeżeli nie synów, ładnych, pięknych chłopaków, no ale przynajmniej jednego. A to nic. To wobec tego, co warte jest życie, ten trud. Okazuje się, że Bóg specjalnie pozbawił Sarę szans na to, by miała potomstwo. I w ten sposób Bóg sobie zrobił, jak wczoraj mówiłem, miejsce dla siebie. Że jak będzie ingerował i zwiastował: słuchaj, Abrahamie, jeżeli ty pójdziesz za moim słowem, za moim planem, planem szczęścia, które ja, Bóg, wymyśliłem dla ciebie, ale to będzie takie szczęście, że ja, Bóg, w tobie zacznę mieć prawdziwe dzieci i im dam po śmierci moje wieczne dziedzictwo i ja swój problem rozwiążę, że wszystkie dzieci żyjące na tym świecie należą do szatana, bo płodność ludzka jest na takim niskim poziomie, nieraz tak wulgarnym, że rodzi się masę dzieci niechcianych, niekochanych, zabijanych, składanych innym bóstwom w ofierze. Sobie teraz ludzie składają w ofierze dzieci poczęte, nienarodzone. Siebie traktują jak bogów. Tym dzieciom, które są poczęte, niekochane, jest ciężko. Często z nich na skutek tego, że nie otrzymali miłości, rodzą się z tego kryminaliści, przestępcy, ludzie, którzy się mszczą tylko na innych. I w tych dzieciach ja, Bóg, cierpię. Jestem zazdrosny o ich szczęście. W ogóle jestem zazdrosny, żeby na nowo odbudować w ludziach, żeby ludzie to, co ja im jako Bóg Stwórca udzieliłem, prokreację, płodność, żeby to na nowo było podporządkowane mojej mądrości, mojej miłości, moim planom. Żeby dzieci, które przyjdą, już przychodziły z doświadczeniem Boga w swoim wnętrzu, żeby całe dzieciństwo przez ojca i matkę było wykarmione nie tylko ludzką troską, ale przez rodziców troską, miłością Bożą. Okazuje się, Abrahamie, że ja mam twój dramat. Ja twoje życie tak zorganizowałem, żeby na tobie pokazać mój ból, moje cierpienie. Są niby dzieci, ale nie mam dzieci, bo one należą do innego ducha. nie na Twoim przykładzie pokażę, co trzeba robić, żebyś Ty był szczęśliwy, żebym ja, Bóg, był szczęśliwy i żeby wszyscy ludzie, wszystkie narody były szczęśliwe. Dzięki Tobie, dzięki Twemu potomstwu. W związku z tym Bóg zabiera człowiekowi, Abrahamowi, małe szczęście ludzkie. Zabiera mu małe ludzkie szczęście. Tak przypomnę sobie spokojnie w tym haramie do końca życia, żeby Bóg mu zabrał. Bóg mu zabrał to małe szczęście, że mógł dać tak wielkie szczęście, że nawet Bóg będzie szczęśliwy, bo już będzie miał potomstwo. Narody świata będą szczęśliwe. Ja mam ten zamysł, mam te możliwości. Abrahamie, wyjdź z planów Twego szczęścia, które Ci nie wyszły, bo jesteś bezradny. Wyjdź i idź za moim słowem, idź za moim słowem, bo moje słowo jest twórcze, płodne i da Ci takie szczęście, że no właśnie, że będziesz szedł od błogosławieństwa do błogosławieństwa i w Tobie będą błogosławione ludy całej ziemi i ja także. Moje słowo jest słowem płodnym. Ma moc stwarzania tego, co obiecuję. Ale żebyś poszedł, to Cię muszę zabrać ludzkie Twoje małe szczęście, którego tak bardzo pragniesz i rzęsisz od rana do nocy, żeby to odzyskać, żeby to mieć. I tak się dzieje po dziś dzień. Bóg każdemu, kogo powołuje, zabiera mu jakieś małe ludzkie szczęście, którego bardzo potrzebuje. To jest coś bardzo ważnego. Niby małe, ale wielkie. Zabiera. I mówi, idź. Mówi słowami tymi, które mówi do Abrahama, idź. Ja mam plan. Ja mam plan. Ja mam plan. Idź za moim słowem. Studiuj moje słowo, poznawaj moje słowo i idź. Ja mam plan. I Ty na tym dobrze wyjdziesz. I ja, i ludy całej ziemi. To jest, moi mili, pokrótce sedno tej katechezy, którą Bóg daje jako Bóg prawdziwy. Czyli cały sekret polega na tym, że możesz mieć swój plan, możesz, ale ja Tobie proponuję mój plan, byleś Ty tylko mi zawierzył, poszedł za moim słowem. To tak, żebyśmy mieli jasno w naszych główkach, co jest grane. Że życie Abrahama i Sary, Bóg wpisał też swój dramat. Nie mam dzieci, nie mam dziedziców. Później jeszcze raz Bóg w życie proroka Ozeasza wpisze swój dramat. Ozeasz miał głosić przed niewolą babilońską, że Bóg, wchodząc w przymierze z potomstwa Abrahama, poślubił, miłością oblubieńczą pokochał naród potomstwa Abrahama. A oni sobie zafundowali na wszystkich wzgórzach prostytucję sakralną, czyli pogłów płodności. Przed niewolą babilońską były dwie ohydy w Izraelu. Pierwsza ohyda to była prostytucja sakralna, kult bogów przez prostytucję, bogów płodności i prorocy na nic. Zupełnie nic. Więc Bóg daje prorokowi Ozeaszowi. No, dał mu miłość oblubieńczą do prostytutki sakralnej. Ba, jeszcze powiedział, masz obowiązek ją wziąć za żonę i mieć z nią dzieci. Prorok się wzdragał. Widzisz, to ja jestem w takiej sytuacji. Wy uprawiacie prostytucję z demonem, a ja z wami mam poczuć dzieci na życie wieczne. Moje Boże dzieci. Też jego życie, życie proroka Ozeasza było przypowieścią. On, człowiek, doświadczał tego, czego Bóg doświadcza. Abraham doświadcza tego, czego Bóg doświadcza, zwłaszcza pod koniec życia, kiedy Abrahamowi powie, tak, moje słowo jest wszechmocne, masz Izaaka, ale idź i złóż go w ofierze. Bo była druga ohyda w Izraelu. Druga ohyda we wszystkich narodach pierworodnych na ogół składano w ofierze Bogom płodności, tym samym Bogom. Izak był pierworodny. Idź i ty to samo zrób. Ale w momencie, kiedy Abraham, na pewno mózg mu tutaj już wysiadł zupełnie, no ale wiedział, że to jest jego dziecko. Kazał. Znowu dlaczego Bóg go wystawia na taką próbę? Bo w momencie, kiedy Abraham decyduje się tego dokonać, mówi przez anioła, nie czyń temu chłopcu nic złego. To jest zło. Nie życzę sobie, żebyście tak czcili bogów rzekomych. W tym to jest zło, przez to czcicie szatana. Dlaczego Bóg to dopuścił? Abrahamie, przeżyłeś empirycznie ohydę takiego kultu. Empirycznie. Bo w Piśmie Świętym poznać to przeżyć. W języku hebrajskim poznać to przeżyć. Bóg, jeżeli nam coś chce, żebyśmy bardzo poznali, to daje nam przeżycie, mimo że to może nas tragicznie kosztować. Ale to jest katecheza. Nie czyń tego. Nie czyń nic złego. I poleci później w Księgach Świętych cały czas potępianie tego składania dzieci, synów pierworodnych rzekomym Bogom, a to jest składanie diabłu. Bo diabeł chciał pod pojęciem Boga złożyć tę ohydę. Widzicie, jaki Bóg jest ohydny? Ja diabeł, ja to was kocham, na wszystko pozwalam. Po takim podsumowaniu, takiej powtórce też, idziemy do Ewangelii Mateusza, która jest kontynuacją i jakby rozwinięciem tego, co było powiedziane na początku, w momencie powołania Abrahama. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaszczepieniach matki jego Maryi z Józefem, pierw zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, ale powiem, z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie, porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mi polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżył się do niej, aż porodziła syna, któremu nadano imię Jezus. Tę myśl to już wyznacie. Znowu jedno i to samo wydarzenie, nieoświetlone Słowem Bożym, dla Józefa jest dramatem, tragedią, rozpaczą. Bo jak wczoraj mówiłem, i wiedział, że Maryja złożyła ślub dziewictwa w intencji przyjścia Mesjasza w ramach rodu Dawida. On też z rodu Dawida miał natchnienie, żeby złożyć ślub Nazyreatu. A tu okazuje się, że po powrocie od świętej Elżbiety Maryja jest jawnie w ciąży. Maryja oczywiście była w niezręcznej sytuacji. Prosiła Boga, żeby ten problem z Józefem rozwiązał. Tak, tak, rozwiąże. I Maryja widzi po powrocie do Nazaretu, że nie, że Józefowi oczy wychodzą na wierzch, że jakby siekierą otrzymał w głowę. Spóźnił się Bóg. Przed rozpacz, jeżeli postanowił oddalić ją potajemnie, to znaczy nie chciał skandalu, ale też chciał, żeby Maria wróciła do ojca dziecka. Nie wiedział, że to Duch Święty, że rzeczywiście, że Maria odejdzie do Ducha Świętego. Ale po poznaniu oczyma Boga, po naświetleniu Słowem Bożym, to, co było szczytem rozpaczy, szczytem szczęścia. Rzeczywiście Bóg przyjął ich ślubowanie o Mesjasza i on będzie opiekunem Mesjasza, Maria i jego matką. To, co było obiecane w Abrahamie i w Sarze, tak jak Sara poczęła mocą Ducha Świętego Izaaka, tak z kolei Maria, że obietnice Boże, Słowo Boże jest płodne, ma moc stwarzania tego, co Bóg obiecuje. Na początku historii narodu wybranego, w Abrahamie i Sarze, Bóg robi sobie miejsce na swoje zwiastowanie, zawiesza tej parze małżeńskiej pragnienie ludzkiego normalnego szczęścia, nie daje. Mówi, wasze szczęście to będzie szczęście i Boga, i rodziny ludzkiej. Zabiera wam. I teraz przychodzi spełnienie tego innej parze małżeńskiej, Józefa i Maryi. Bóg się wywiązuje w małżeństwie, w którym i w kobiecie, i w mężczyźnie jest zawieszona z woli Boga płodność. Okazuje się, że gdybyśmy prześledzili historię Starego Testamentu, okazuje się, że Maryja jest siódmą z kobiet, w której była zawieszona płodność. Pierwszą była Sara, później była żona Izaaka, Rebeka, której Bóg do pewnego czasu zawiesił płodność. Dopiero na skutek modlitwy i prośby Bóg daje potomstwo od razu dwóch chłopaków, Ezaw i Jakub. Znowu Jakub ma umiłowaną żonę, Rachelę. Ona też jest bezpłodna, długo się modlą. Da mu też dwóch synów, Józefa i Beniamina. Józef odegrał wielką rolę, uratował ród i wiele innych narodów. Zapowiadał sobą jakby swoją historię Jezusa Chrystusa, odrzuconego, który zbawił 12 pokoleń Izraela. Później przychodzi Anna, matka Samsona, ostatniego z sędziów. Druga Anna, matka Samuela, który jest na przełomie epoki sędziów i epoki królów. Wreszcie Elżbieta i Zachariasz, matka Jana Chrzciciela, który przygotowuje publiczną działalność Jezusa Chrystusa. No i Maryja. W tych siedmiu przypadkach płodność jest zawieszona, ale później płodność przychodzi od obietnicy, od Słowa Bożego, od Ducha Świętego. I to potomstwo, które jest rodzone z woli Ducha Świętego, już jest inne. Odgrywa jakąś przełomową rolę w historii Izraela. Przełomową rolę odgrywa. W wypadku Maryi i Józefa, Maryi, tak jak sześć innych poprzednich kobiet izraelskich, im to Bóg jak gdyby wziął ofiarę z ich życia. W wypadku Maryi, Maria sama przez dziewictwa dała Bogu, oddała Bogu swoją płodność, że płodność Ducha Świętego, Słowa Bożego w niej się realizowała. W tych wszystkich siedmiu przypadkach jest katecheza o grzechu pierworodnym, że grzech pierwszy, pierworodny, i na tym polega chytrość i przewrotność szatana, dotyczyła tajemnicy stworzenia i to aż człowieka. Że tutaj wedrze się ludzki egoizm, nie będzie oglądania się na Boga Stwórcę. Ważne, żebym ja sobie użył. A jaki będzie los tego dziecka? I tak długo jak my, teologowie, bronimy się, na czym polegała sedno grzechu pierworodnego, tak długo Duch Święty nie postawi wszystkim, każdemu mężczyźnie, każdej kobiecie problemu. Ta sfera musi być najpierw do końca podporządkowana Bogu. Musi być na służbie Boga. Nie ze względu na ciebie, ale ze względu na to dziecko, które przyjdzie. Bo Bóg jest zazdrosny o to dziecko. Bóg jest zazdrosny. I Bóg, Ojciec, Twórca, będzie cię rozliczał. Co dałeś temu dziecku? Czy mnie dałeś? Czy dałeś tułaczkę demona? Oczywiście ja już wcześniej czytałem, że do któregoś tam wieku wśród teologów było oczywiste, że grzech pierworodny dotyczył tej sfery. Na teologii to ogólnie się mówi, nieposłuszeństwo. Bardzo wygodne i też duży sukces szatana w teologii. Ale później pod wpływem lektury tematu Boga Człowieka Marii Waltorty, gdzie Jezus mówi, wróćcie do prawdy. W tej sferze, bo jeżeli wrócicie do tej prawdy, to jest szansa, że się z czasem wychowa kandydatów do małżeństwa. Że ludzie zaczną podporządkowywać tę sferę Bogu Ojcu i nie będzie tyle tych dzieci z koszmarnym jobowym losem. Tych siedem kobiet, liczba siedem znamienna, że Duch Święty najpierw zawieszał, jakby uczył bojaźni Bożej, żeby to dziecko, które przyjdzie, było wiadomo, że to jest dar od Boga. I te dzieci odgrywały, jak mówiłem wam w historii zbawienia, wyjątkową rolę. Te dzieci narodzone z woli Ducha Świętego miały inny słuch na Boga. Miały inny słuch na Boga. Nie były tak martwe duchowo. W związku z tym, przeczytajcie sobie, my już nie będziemy czytać, z Izajasza, rozdział 40, przepraszam, z Izajasza, rozdział 54, od wiersza 1 do 10, na ten temat coś będzie mowa, i z księgi Syracedesa, rozdział 16, od wiersza 1 do 4. Wyjdź, Abrahamie, wyjdź z bezpłodnego egoizmu. Wyjdźcie wy wszyscy, którzy chcecie wejść i pójść na służbę Boga, Stwórcy Boga Prawdziwego. Wyjdźcie z bezpłodnego egoizmu. Idźcie w płodność Słowa Bożego. I co zgubi? Jaka jest skala niepłodności dzisiaj Kościoła? Taka sama jak odrzucenie Słowa Bożego. Zaniechanie Słowa Bożego. W takim stopniu, w jakim Kościół zaniechał życia Słowem Bożym, w takim stopniu jest niepłodny. I Bóg jest Jezus Chrystus zmartwychwstały, który jest w relacji oblubieńczej do Kościoła. Kościół jest oblubienicą niepłodną. Żeby wejść w błogosławieństwo, trzeba pójść za Słowem Boga, za planem Boga. Przeklęci ci, którzy zgubili Słowo Boże. Pozwolili, że szatan im narzucił jakieś inne tapety częścia służenia Bogu. Tacy byli martwi, tak demon zniekształcił pojęcie wybrania.